przeciw przemocy.
W tym odcinku cyklu zapraszam na rozmowę z konsultantką wojewódzką do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, na co dzień pracującą w Centrum Medycznym w Łańcucie, psychiatrą dziecięcą Małgorzatą Pruchnik-Surówką na temat autoagresji nastolatków. Zapraszam, Małgorzata Iwanicka.
Przeciw przemocy.
Jeżeli mówimy o zjawisku przemocy, to myślimy często o tym, że ktoś komuś zadaje jakiś gwałt, jakąś przemoc, ale nie myślimy też o tym, że często sobie sami zadajemy przemoc, stosując autoagresję wobec siebie. I tak się dzieje w przypadku nastolatków, którzy na przykład zaczynają się ciąć albo podejmują próby samobójcze. Skąd to się w ogóle bierze, ta przemoc wobec siebie?
To jest dosyć bardzo złożony proces, tak? Bardzo często nastolatki nie akceptują siebie, mają bardzo niską samoocenę. Większość nastolatków w tym naszym współczesnym świecie nie lubi żadnej cechy z wyglądu swojego. I bardzo często jakby to też jest uwarunkowane tym, że się w taki sposób gdzieś tam karają, gdyż nie lubią siebie. Bardzo często mają obniżony nastrój, różne trudności swoje emocjonalne, które w ten sposób odreagowują na sobie. Czyli na przykład często takie samo okaleczenia, samo uszkodzenia powodują, że dzieci w ten sposób karając siebie chwilowo poprawiają swoje takie samopoczucie i uważają, że chwilowo daje im to taką ulgę w rozładowaniu różnych takich stresów, frustracji i takich napięć emocjonalnych.
Ta sytuacja może się powtarzać, jeżeli ktoś nie wkroczy, czy też zdarza się tak, że środowisko najbliższe, koleżanki, koledzy mogą już tutaj powstrzymać przed taką autoagresją takiego nastolatka, czy to jednak musi być już osoba dorosła, specjalista?
Bardzo często zdarza się tak, że rówieśnicy gdzieś alarmują, że kolega czy koleżanka dokonuje takich samookaleczeń i wtedy jakby w taką sytuację wkraczają też dorośli, którzy wtedy niosą pomoc. Niestety mamy też taką odwrotną sytuację, że dzieci nawzajem się nakręcają w tych samookaleczeniach, więc namawiają się, że jeżeli ja to robię, to dlaczego ty tego nie robisz też, tak? Więc to jest też bardziej taki generalnie złożony proces. Często zdarza się, że takie samookaleczenia są odkrywane u lekarzy pierwszego kontaktu, u lekarzy POZ-u albo w takich sytuacjach, kiedy dziecko trafia po próbie samobójczej pierwszy raz do oddziału najczęściej pediatrii, później do nas do oddziału psychiatrii i okazuje się dziecko, że dokonuje licznych samookaleczeń na różnych powierzchniach swojego ciała i wtedy rodzic się pierwszy raz dowiaduje. Troszkę w tej sytuacji jest taka fajna sprawa, że lekarze rodzinni są dosyć uczuleni już na takie sytuacje i bardzo często zdarza się, jeżeli przychodzą te dzieci też do badania, to proszą o to, żeby obejrzeć też całe ciało takiego dziecka i to bardzo często jest, tak jak mówiłam, pierwsza osoba, która odkrywa, że dziecko dokonuje takich samookaleczeń.
Jeżeli to by był rodzic i odkrył albo został zaalarmowany przez kolegów właśnie, że jego dziecko się samookalecza, co on może w pierwszym momencie zrobić, bo na pewno powinien się udać po pomoc do specjalisty, nie zostawiać tego tylko na własnych barkach?
Nie, absolutnie nie może, bo nie jest jakby tutaj w tej roli jest rodzic z rodzicem, tak? Nie jest profesjonalną też pomocą. Więc taka najprostsza sprawa to udać się do lekarza rodzinnego, który jest w stanie wystawić też skierowanie. Po dobie reformy my mamy bardzo dużo ośrodków tak zwanych pierwszej referencji, gdzie ta pomoc psychologów, psychoterapeutów jest świadczona bez potrzeby też otrzymania takiego skierowania. Więc jakby w tym momencie ta pomoc jest generalnie dostępna. My wiemy generalnie, że dzieci potrzebujących jest bardzo dużo i te kolejki z miesiąca na miesiąc się też wydłużają i były badania robione i pomimo, że ta pomoc się jakby zwiększa cały czas w dostępności do psychoterapeutów, to i tak ona nie nadąża z potrzebami wśród nastolatków.
Jeżeli chodzi o to samookaleczenia, to często tak słyszymy, że te samookaleczenia są takim aktem wołania już o pomoc, zanim dziecko podejmie taki krok o na przykład próbie samobójczej.
Tak, to bardzo często się tak dzieje. No jakby dwa mechanizmy samookaleczeń, czyli jakby w takim kontekście, że dziecko się źle czuje i dokonuje tych samookaleczeń i poprawia sobie chwilowo to samopoczucie. Zdarzają się też sytuacje, że są to takie nawykowe zachowania, które wchodzą nawet w proces takiego uzależnienia, że dziecko w pewnym momencie nie jest w stanie funkcjonować tych samookaleczeń, więc to jakby już jest udowodnione, że można się uzależnić. A faktycznie drugi jakby taki mechanizm jest taki, że no w jakiś tam sposób rodzice są przez dziecko alarmowani, że coś się źle dzieje, że się źle czuje, bo duża część rodziców jakby na przykład prośbę dziecka, że chce pójść do psychologa, bagatelizuje. I to też my często spotykamy w swojej praktyce, że dziecko trafia do nas po próbie samobójczej, problemy są na przykład w wywiadzie tam rocznym, półrocznym, a rodzic generalnie te sygnały kompletnie jakby od dziecka nie odbierał, pomimo że dziecko samo alarmowało ten problem, że potrzebuje kontaktu z psychologiem, z psychoterapeutą.
Czyli tak naprawdę te dzieci są świadome, wiedzą czego chcą, albo chcą zainteresowania rodziców, albo chcą pomocy, bo nie radzą sobie ze swoimi emocjami.
Tak, dokładnie tak. Troszkę to też się poprawiło w zakresie tutaj psychologów szkolnych, którzy są. Bardzo często jak coś się też dzieje, to psycholog szkolny jest takim pierwszą osobą, która coś zauważa, widzi, alarmuje, wzywa generalnie rodzica do szkoły i często też zobowiązuje do podjęcia odpowiednich generalnie kroków, żeby tutaj uzyskało to dziecko pomoc.
Jak bardzo dziecko musi być zdesperowane, że targa się na swoje życie?
Generalnie statystyka jest taka, że jeśli chodzi o dzieci, to my mamy 100 razy więcej prób samobójczych niż dokonanych samobójczych. Bardzo często no, te próby samobójcze są też formą zwrócenia na siebie też uwagi, tak? Nie radzenia sobie w różnych też sytuacjach i jest to, tak jak mówimy, wołanie też o pomoc. I bardzo często zdarza się, że jakby bardzo duży wpływ ma na to środowisko też rówieśnicze i szkolne. I kilka czynników, które się zbierze w danym momencie, jest to taka wieloczynnikowa trauma, powoduje, że dzieci jakby czują się bardzo często, tutaj cytuję, osamotnione w tym, co się dzieje wokół nich, porzucone, niekochane, niepotrzebne. No i w takiej sytuacji widzą, że jakby ich życie nie ma sensu, bo nikomu na nich nie zależy. No i podejmują takie działania samobójcze. Tak naprawdę tych prób jest bardzo dużo. Na szczęście często jest tak, że dzieci w międzyczasie wołają o pomoc, że często alarmują, że podjęły taką próbę samobójczą. Duża ilość teraz telefonów zaufania, gdzie dzieciaki sobie dzwonią i generalnie jakby alarmują to swoje złe samopoczucie, spowodowane jest też tym, że bardzo szybko są podejmowane różne interwencje służb w tym zakresie. Mamy dużo dzieci, które są zwożone na konsultacje psychiatrycznych, które alarmowały takie tendencje na telefonach zaufania.
To są często też nastolatkowie. Właściwie rodzic widzi dziecko, które siedzi w pokoju, jest zadowolone albo i nie, no ale się nie odzywa, nie ma z nim problemów w szkole. No i właściwie po co się nim zajmować? A to błędne myślenie?
Bardzo błędne, bo generalnie dziecko na każdym etapie rozwoju, czy jest nastolatkiem, czy dzieckiem w wieku przedszkolnym, czy wczesnoszkolnym, potrzebuje uwagi i troski rodzica, tak? Potrzebuje takiego zainteresowania. Nawet jeżeli nastolatek często jest zbuntowany i tam krzyczy do rodzica, po co wchodzisz do pokoju, po co się mną interesujesz, to generalnie jest trochę takie testowanie, na ile rodzic odpuści, a na ile jemu na przykład zależy na tym i wejdzie na przykład piąty raz i się zapyta, słuchaj, jestem twoim tatą czy mamą, co u ciebie słychać, jak się masz, tak? Więc bardzo często to są też takie pozory. To takie buntownicze zachowania nastolatków wynikają z takiego procesu rozwojowego, który w danym momencie ich życia on się toczy, jest fizjologiczny, ale rodzic powinien być zawsze rodzicem, który czuwa, który jest obecny generalnie, może nie zawsze na pierwszej linii frontu, ale obok i po prostu, żeby był z tym dzieckiem w różnych jego troskach i różnych takich bardzo trudnych problemach dnia codziennego, szkolnych, rówieśniczych, tak?
Czyli nigdy nie zostawiamy dziecko, bo skończyło szkołę podstawową i nagle się staje w mniemaniu wielu już takie dorosłe. Nie, ono wciąż potrzebuje wciąż naszej opieki.
Tak, potrzebuje naszej opieki i ostatnio miałam też taką sytuację, że mama musiała przyjechać na konsultację do mnie z Rzeszowa pociągiem. My nie mieli innego ośrodka lokomocji. No i byli zdani na siebie i siedzieli w przedziale. I jak przyszli, to było tam, nie wiem, 20 minut. I mama z tym chłopcem doszli do wniosku, że w sumie tak fajnie się im jechało tym pociągiem, bo mieli czas dla siebie i porozmawiali od dłuższego czasu pierwszy raz ze sobą i nagle odkryli w sobie to, że ta relacja matki i syn jest całkiem fajna, tak? A to są takie proste rzeczy. Sytuacja wymusiła, że musieli razem jechać w tym pociągu. Ale takie proste rzeczy, o których my w codziennym dniu generalnie zapominamy i my nie musimy pociągiem jechać, żeby ten czas spędzić ze swoim dzieckiem, tak?
Przeciw przemocy.